We come to message 10.
Przechodzimy do poselstwa 10.
I'm so glad we have
tak się cieszę, że mamy te konspekty. Wspaniałe konspekty. Zanim przejdę do punktów konspektu, chcę coś powiedzieć. Brat Lee uwolnił poselstwa na ten temat najpierw podczas studium życia Księgi Izajasza, następnie wygłosił serię pod tytułem Wszechzawierający Chrystus w Księdze Izajasza w roku 90, a potem w 91. Poświęcił szkolenie, 31 poselstw na temat studium życia. Potem wciąż miał wielkie brzemię o zagadnienia związane z Chrystusem w tej księdze, że przez dwa semestry szkolenia pełnoetatowego zajmował się zagadnieniami w Księdze Izajasza dotyczącymi wszechzawierającego Chrystusa. To pokazuje nam, jak istotny jest temat Chrystusa w Księdze Izajasza. Tak się cieszę, że konspekty te przynoszą nam wszystkie te wspaniałe punkty. Studiując tę księgę, Księgę Izajasza, musimy zwracać uwagę na objawienie oraz doświadczanie Chrystusa. W poselstwie, które stanowi wprowadzenie do studium życia Księgi Izajasza, prawie na pierwszej stronie brat Lee mówi, że najlepszym sposobem na to, by studiować tę księgę, jest znalezienie żywych, ukrytych i tajemniczych zagadnień. Te ukryte i tajemnicze zagadnienia, wiele z nich wiąże się z Chrystusem, z tym, kim jest Chrystus, z tym, co uczynił i czego dokona. Jest to więc jak najbardziej właściwe, żebyśmy poświęcali wiele uwagi Chrystusowi. Myślałem sobie, gdyby na naszym spotkaniu, na tym szkoleniu pojawił się żydowski rabin, powiedziałby: wszystko pomieszaliście. To nasza księga, nie wasza. Co wy tu macie do gadania? To żydowski prorok. W Nowym Testamencie Paweł powiedział w Dziejach Apostolskich w rozdziale 13, że Żydzi czytają Księgę Proroków w każdy szabat. Jestem więc przekonany, że nawet dziś przy ścianie płaczu ludzie wciąż czytają Księgę Izajasza, lecz nie uzyskują niczego, o czym my tu mówimy. Pod koniec Dziejów Apostolskich Paweł przebywał w Rzymie i czytamy tam, że przekonywał Żydów o Jezusie na podstawie ksiąg prorockich. W tym czasie nie było jeszcze Biblii, Nowego Testamentu. Jedynym źródłem, z którego mogli skorzystać, był Stary Testament. I posłuchajcie, Paweł użył proroków, Księgi Proroków. Jestem pewien, że większość tego, co powiedział z Księgi Proroków, pochodziło z Księgi Izajasza. Użył jej, by przekonać Żydów co do Jezusa. Przekonywał ich od rana do wieczora. Mówił o tym wszystkim od rana do wieczora. I myślę o innym fragmencie, gdzie Filip rozmawiał z eunuchem, który czytał Księgę Izajasza. Filip zadał mu pytanie, czy rozumiesz, co czytasz? Odpowiedział, jeżeli nikt mnie nie pouczy, jakże mógłbym zrozumieć? Czytali więc 53 rozdział Księgi Izajasza. Potem eunuch powiedział, czy prorok mówi o sobie samym, czy też mówi o kimś innym? Podoba mi się ten zwrot użyty w Biblii. Czytamy, wtedy Filip objaśniał mu Jezusa jako Ewangelię. Jezusa, który jest Ewangelią. Czy nie macie odczucia, że każdy punkt w tych konspektach stanowi wspaniałe poselstwo ewangelizacyjne? Jakieś 20 lat temu, kiedy brat Liu o tym mówił, napisałem do Jake'a Jacobsona, który wciąż mieszkał jeszcze w Berkeley. Jake, powinieneś napisać traktaty ewangelizacyjne na podstawie tych konspektów i rozdawać je na miasteczku akademickim. Myślę, że kilka napisał. Dwa inne fragmenty, które przyszły mi na myśl. Sam Pan Jezus w swoim zmartwychwstaniu w drodze do Emaus i uczniowie, którzy rozmawiali o tym, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilku dni. Pan zaczął z nimi rozmawiać o tym, co mówili prorocy. Jestem pewien, że wiele z tego dotyczyło Księgi Izajasza. Popatrzyłem do internetu i przeczytałem, że Nowy Testament cytuje proroków starotestamentowych 99 razy. A z tych 99 razy 85 pochodzi z Księgi Izajasza. Z 99 cytatów 85 pochodzi z Księgi Izajasza. Jestem więc pewien, że kiedy Pan wyjaśniał im wszystko, cytował wszystkie te wspaniałe fragmenty mówiące o Nim samym. Potem powiedział, czyż nie było właściwym, żeby Chrystus cierpiał, a następnie doświadczył tego wszystkiego, co się wydarzyło potem? Po jakimś czasie dotarli do domu, gdzie zjedli posiłek. Gdy jedli, Pan otworzył ich oczy i rozpoznali Go. Mam nadzieję, że gdy będziemy studiować wszystkie te punkty o Chrystusie, Pan będzie otwierał nam oczy i ujrzymy żyjącego, który kryje się za wszystkimi tymi punktami. Potem Pan zniknął im z oczu, a oni powiedzieli, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami? Święci, czy wasze serce nie pała? Czy wasze serce nie pała, gdy słuchacie wszystkich tych poselstw i słyszycie, że Chrystus jest żywym strumieniem, żywym źródłem? Dziś usłyszymy jeszcze więcej. Jeszcze jedna rzecz, którą chcę się podzielić i przejdę do konspektu. Pierwszy list Piotra, rozdział pierwszy, gdzie mowa jest o prorokach, którzy badali Ducha Chrystusa. Możecie powiedzieć, że Chrystus nawet się nie wcielił jeszcze wtedy. Lecz Piotr otrzymał objawienie i powiedział, prorocy badali pilnie. Tak więc zanim Izajasz coś napisał, badał pilnie, kiedy i na jaką chwilę wskazywał Duch Chrystusa i przepowiadał cierpienia Chrystusa i mające potem nastąpić uwielbienie. I czytamy, że prorocy nie pisali proroctw sobie samym, lecz dla nas, którzy słyszymy Ewangelię, słuchamy Ewangelii przez Ducha Świętego z niebios. Następnie jest napisane, że nawet aniołowie pragną to usłyszeć. Słowo to oznacza, że aniołowie wyciągali szyję, próbując wejrzeć, usłyszeć. Jestem pewien, że w tym tygodniu aniołowie wychylali szyję, z przejęciem słuchali tego, o czym mówimy. Tak więc Objawienie o Chrystusie to naprawdę wielka rzecz. W istocie wszyscy autorzy Nowego Testamentu interpretują Księgę Izajasza za pomocą Chrystusa. To księga na temat Chrystusa i o Chrystusie. Teraz przejdźmy do naszego dzisiejszego poselstwa. Mamy w nim trzy punkty dotyczące Chrystusa i pochodzą one z trzech różnych miejsc w Księdze Izajasza. I chciałbym, żeby te wersety wywarły na was głębokie wrażenie, żebyście nie jedynie słuchali mnie, czy jedynie śledzili konspekt. Chcę, żebyście zwracali się do tych wersetów, gdy będziemy do nich przechodzić. Otwórzmy ten werset i przynajmniej na początek przeczytajmy go. A potem może powinniśmy poświęcić pół minuty na pomodlenie się nim. Ale najpierw go przeczytajmy. Pierwszy punkt pochodzi z 28 rozdziału 5 wersetu Księgi Izajasza. Przeczytajmy go wspólnie, uwalniając ducha. W owym dniu Jahwe zastępów stanie się koroną piękna i diademem chwały dla resztki swego ludu. Amen. Pomódlmy się tym trochę. Ogłośmy trochę ten werset. Gdy dojdziemy do drugiej części, zrobimy to samo. Pierwszy punkt rzymski. Chrystus jest koroną chwały i diademem piękna. To bardzo ważne, pozwólcie, że to powiem. Jeżeli jesteście bystrzy, zauważyliście, że konspekt mówi korona chwały, koroną chwały i diademem piękna. Lecz tekst podaje koroną piękna i diademem chwały. W nowym wydaniu Biblii zmienimy to. Będzie napisane koroną chwały i diademem piękna. Po prostu chciałem, żebyście zwrócili na to uwagę. Tak więc punkt pierwszy konspektu jest poprawny. Chrystus w tym punkcie jest koroną chwały i diademem piękna. Nie myślcie jednak, że korona tutaj wiąże się z królestwem i panowaniem. Ma inne znaczenie. Oznacza otoczenie chwałą. Oznacza powiększenie. Oznacza wywyższenie. Oznacza chlubę. Podam wam przykład. W Starym Testamencie, Księga Przysłów, rozdział 12, czytamy tam, dzielna żona jest koroną swego męża. To nie oznacza, że żona jest władcą czy królem nad mężem. Oznacza po prostu, że dobra żona jest chlubą, jest chwałą, wywyższeniem, powiększeniem, najlepszą częścią męża. I to właśnie oznacza tutaj koronę. Wszyscy mamy Chrystusa, ale czy Chrystus jest twoją najlepszą częścią, jest twoją chlubą, jest twoją chwałą? Czy Chrystus jest najbardziej wyróżniającą cię cechą, którą widzą inni? Mam nadzieję, że jest. W Starym Testamencie kapłani nosili ubranie składające się z 6 części. Na głowie mieli turban i to nazywa się koroną. I była to oczywiście część najbardziej wywyższająca, najchwalebniejsza, najwspanialsza. To interesujące, że w 28 rozdziale Księgi Wyjścia czytamy, że szata kapłanów służyła wyrazowi chwały i piękna. Chwały i piękna. A tutaj Chrystus jest koroną chwały i diademem piękna. Co to oznacza? Oznacza to, że to Chrystus jest tą królewską szatą. On jest naszym prawdziwym ubraniem. Gdy mamy Chrystusa, mamy prawdziwą chwałę. Gdy mamy Chrystusa, mamy prawdziwe piękno. Brat Lee użył 2 ilustracji. Powiedział, gdy kobiety wychodzą z domu, zakładają biżuterię. Biżuteria ta jest ich chwałą i ich pięknem. Tym się przechwalają. Inną ilustracją byli generałowie w wojsku. Mają dystynkcje i gwiazdki. Oto ich chwała, oto ich piękno. Tym się przechwalają. Bracia i siostry, czy Chrystus jest waszą biżuterią? Czy Chrystus jest waszą dystynkcją i waszymi gwiazdkami? Co jest naszą dystynkcją, gwiazdkami? Nasz dom, nasza kariera, nasz stopień naukowy? Czy Chrystus? Niech będzie nimi jedynie Chrystus. Korona jest jak kapelusz lub turban. Diadem zaś to opaska, najpiękniejsza, najbardziej chwalebna część korony. Kolejny punkt. Paweł doświadczał Chrystusa. Był w więzieniu, nie miał się czym chlubić, ale mimo to powiedział, bylebym powiększył Chrystusa, czy to przez życie, czy przez śmierć. Prawie tak, jakby Paweł nosił tam w tym lochu koronę. I co było tą koroną? Był nią sam Chrystus. Tak więc Paweł doświadczał Chrystusa, który jest koroną chwały i diademem piękna. Do tego stopnia, że wywarło to wrażenie nawet na domostwie Cezara. To ich pociągnęło. Widzimy to w liście do Filipian 4:22, gdzie powiedział, pozdrawiają was nawet ci z domostwa Cezara. To oznacza, że gdy Paweł był w więzieniu, z jednej strony był w więzieniu, z drugiej strony powiększał Chrystusa. C. Chrystus będzie koroną sprawiedliwości, koroną życia i koroną chwały, czyli nagrodą dla swoich zwycięskich wierzących. Mamy tu 3 rzeczy. Koronę sprawiedliwości, koronę życia i koronę chwały. Paweł miał pewność, że na koniec swego życia otrzyma koronę sprawiedliwości. Nie będzie ona tylko dla Niego, ale dla wszystkich tych, którzy umiłowali pojawienie się Pana. Następnie Piotr pod koniec swojego życia mówi, że korona chwały czeka na tych, którzy wiernie pasą. Dziś wszyscy wierzący posiadają Chrystusa jako swoją sprawiedliwość. Ale czy sprawiedliwość będzie twoją koroną? Wszyscy wierzący mają Chrystusa, który jest chwałą. Ale czy chwała będzie twoją koroną? Następnie w Księdze Objawienia, pod koniec życia, męczennicy otrzymują koronę życia. Tak, każdy posiada Chrystusa jako życie. Ale czy życie to przejawi się do tego stopnia, tak się w tobie wyrazi, że stanie się twoją najlepszą częścią, stanie się twoją koroną? Mam nadzieję, że pod koniec waszego życia, pod koniec ziemskiego życia nas wszystkich, będziemy mogli powiedzieć: Chrystus jest moją koroną. Moją koroną nie są moje osiągnięcia, nie jest to wszystko, co mogę umieścić w moim nekrologu czy na płycie nagrobnej. Moją koroną jest po prostu sam Chrystus. Znam kogoś, kto odwiedził dziś grób brata Lee. Na jego płycie nagrobnej widnieje tylko jedno zdanie: niewolnik Jezusa Chrystusa. Wiecie co? To jego korona. To jego korona. Gdy chodzi się po cmentarzu, ludzie umieszczają na płytach nagrobnych wszystkie swoje osiągnięcia. Wiecie, czym one są? Stanowią ich koronę. Ta płyta nagrobna jest ich kamieniem szczytowym. To kamień szczytowy ich życia. Kładą tam kamień szczytowy, na którym jest napisane: największym osiągnięciem mojego życia było to, że byłem dyrektorem naczelnym tej i tej instytucji czy firmy. Pozwólcie, że złożę świadectwo. W tym tygodniu dowiedziałem się, że zmarł jeden z moich najlepszych kolegów z liceum. Gdy razem się uczyliśmy, modliliśmy się wspólnie, razem studiowaliśmy Biblię i wspólnie odwiedzaliśmy różne kościoły. Wspólnie podążaliśmy jakoś za Panem. Po zakończeniu liceum nasze drogi się rozeszły. On zaczął odnosić sukcesy na polu medycyny. Potem rozstał się z medycyną, gdyż odziedziczył rodzinny interes i stał się bardzo dobrze prosperującym biznesmenem. Jakieś 15 lat później spotkaliśmy się ponownie. Ja po skończeniu liceum obrałem drogę Pana. Kiedy spotkaliśmy się ponownie, nie zależało mu już na Panu. Nie chciał o nim nic mówić, lecz odniósł wielki sukces. Znowu nasze drogi się rozeszły. W ubiegłym miesiącu zadzwoniłem do niego, bo prosił mnie o kontakt. Był bardzo słaby, umierał. Powiedział: teraz mam pokój z Bogiem, bardzo się cieszę. Jestem pewien, że czeka go wspaniały pogrzeb. Lecz co będzie jego koroną? I chcę zapytać Was, co będzie Twoją koroną? Co będzie Twoją koroną? Gdy to życie się zakończy, gdy zakończy się to ziemskie życie, co będzie Waszą koroną? Czy będzie nią to, o czym powiedział Paweł: dokończyłem biegu, przeto czeka na mnie korona sprawiedliwości? Czy też będziecie mogli powiedzieć: pasłem świętych przez całe moje życie, jestem pewien, że czeka na mnie korona chwały, dana mi przez arcypasterza? Co będzie waszą koroną? Kilka miesięcy temu byłem na cmentarzu w Princeton. Pochowany jest tam brat Way, współpracownik brata Nii. Leży tam wielu, wielu sławnych ludzi. Jest tam pochowany przynajmniej jeden prezydent, także Jonathan Edwards. Wszystko to sławni ludzie. To ich korona. o to, co osiągnęli na ziemi. Myślę o bracie Howardzie Hagashi, który odszedł w 1998 roku. Był po prostu zwykłym bratem. Nie posiadał bogactw ani pozycji. Na jego płycie nagrobnej jest napis: kochał Chrystusa. Kochał Chrystusa. Czy chcielibyście coś takiego za koronę? Na koniec waszego życia napis: kochał Chrystusa i podążał za Nim. Wiem, że Howard bardzo zagłębiał się w prawdę. W 1986 roku wspólnie byliśmy odpowiedzialni za szkolenie pełnoetatowe na Tajwanie. Mieszkaliśmy w tym samym budynku, ale na różnych piętrach. Mieszkał w pokoiku wielkości amerykańskiego malutkiego gabinetu i spędził tam miesiąc. Godzinami siedział nad poselstwami Studium Życia i robił sobie notatki. Potem wrócił, był w kościele w Long Beach. Święci z Long Beach mogą zaświadczyć, tydzień w tydzień pomagał świętym, przypominał świętym, żeby zagłębiali się w studium życia, zagłębiali się w studium życia. Prawdziwie podążał za prawdą. Teraz jest to jego korona. To jego korona. Co chcielibyście, żeby było waszą koroną? D. Nieustannie oglądajmy piękno Pana w Jego domu, a przeobrazimy się z chwały w chwałę. Pan nas upiększy i staniemy się Jego piękną oblubienicą i domem Jego piękna. On zaś będzie naszą koroną chwały i naszym diademem piękna. Psalm 27 mówi: jednego pragnę, żebym zamieszkał w domu Pana, oglądał piękno Pana. Następnie drugi list do Koryntian, rozdział 3, mówi o oglądaniu i odbijaniu go z chwały w chwałę. Potem piąty rozdział listu do Efezjan mówi, że rezultatem tego oglądania jest upiększenie oblubienicy. Jest ona bez plamy, bez zmarszczki. Z kolei wszystkie wersety z 60 rozdziału Księgi Izajasza mówią o tym, że Pan nas upiększa. Pan upiększa nas i dom mojego piękna. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. W wersecie 19, w przypisie drugim czytamy: gdy Pan nas upiększa, stajemy się Jego pięknem. I to potwierdza werset 21. We wszystkich wcześniejszych wersetach czytamy, że Pan nas upiększy. Pan Cię upiększy. Pan upiększy miejsce świątyni. Ale gdy dochodzimy do wersetu 21, czytamy tam: kiedy lud stanie się ludem sprawiedliwych, którzy posiądą kraj, wtedy ja, Jahwe, Pan, będę upiększony. Ja będę upiększony. Gdy Pan upiększa nas, my upiększamy Pana. I w przypisie czytamy o wzajemnym upiększaniu. Gdy traktujemy Pana jako naszą koronę, ostatecznie staniemy się dla Niego koroną. Gdy kochamy Chrystusa i staje się On naszą chwałą i naszym pięknem, wtedy my stajemy się chwałą i pięknem Chrystusa. Czyż to nie wspaniałe? E. Gdy żyjemy Chrystusem, aby Go powiększać, dzięki obfitemu zasobowi Ducha Jezusa Chrystusa, Staje się On naszym wyrazem, naszą świętą szatą, jak również naszą chwałą i pięknem. Punkt pierwszy. Kiedy Chrystus jest naszą chwałą, wyrażamy Jego boskość wraz z boskimi przymiotami. Dwa. Kiedy Chrystus jest naszym pięknem, wyrażamy Jego człowieczeństwo wraz z ludzkimi cnotami. Myślę o hymnie, który mówi: nadzieją i koroną, wieńcem chwały jest Chrystus, Pan wspaniały. Tak to leci? Myślę, że jest to hymn 087. Możemy go zaśpiewać? Zwrotka czwarta mówi: co za nagroda, co za zysk, Chrystusa Pana zdobyć dziś. Niczego więcej nie pragnę mieć, gdyż skarbem bezcennym mój Chrystus jest. Nadzieją i koroną, wieńcem chwały jest Chrystus Pan wspaniały. Trzecia zwrotka mówi: o, co za chluba, co za myśl. Przeze mnie uwielbi się Pan mój dziś. W niczym już wstydu nie zaznam. Nie, we wszystkim o Panu zaświadczyć chcę. Czy ból, czy radość, życie, śmierć, we wszystkim Pan mój niech wyrazi się. Zaśpiewajmy tę pieśń. O, co za życie i pokój mam! Na krzyżu z Chrystusem umarłem ja. Teraz swe życie ma we mnie Pan. Już nie ja żyję, lecz On sam. O, co za życie, co za stan, gdy żyję już nie ja, lecz Chrystus Pan. O, co za życie, co za stan, nie ja już żyję, lecz mój Pan. O, co za radość, odpoczynek mam, gdy kształtowany we mnie jest sam Pan. W głąb mej istoty wciąż wtapia się natura Jego boska i życie. Wszystko, kim byłem, skończyło się. Dziś wszystkim Chrystus dla mnie jest. Kim byłem, już nie liczy się, bo wszystkim Chrystus dla mnie jest. O, co za chluba, co za myśl. Przeze mnie uwielbi się Pan mój dziś. W niczym już wstydu nie zaznam, nie. We wszystkim o Panu zaświadczyć chcę. Czy ból, czy radość, życie, śmierć, we wszystkim Pan mój niech wyrazi się. Czy ból, czy radość, życie, śmierć, we wszystkim Pana wyrazić chcę. Co za nagroda, co za zysk, Chrystusa Pana zdobyć dziś. Niczego więcej nie pragnę mieć, gdyż skarbem bezcennym mój Chrystus jest. Nadzieją i koroną, wieńcem chwały jest Chrystus Pan wspaniały. Zwycięskim wieńcem chwały jest Chrystus sam wspaniały. Kolejny punkt. Punkt F. Jako chwała domu Ojca jesteśmy naczyniami Chrystusa, wieszącymi na nim jako na kołku. Słyszeliśmy o tym na ostatnim poselstwie. Wspaniałe. I radujemy się nim, tronem chwały, aby móc go zawierać i udzielać innym. W wyniku tego zostaniemy nagrodzeni nim jako niewiędnącą koroną chwały. Słowa te pochodzą z 22 rozdziału Księgi Izajasza, gdzie czytamy: wbiję go jak kołek na miejscu pewnym. Tym kołkiem jest Chrystus. I stanie się on, Chrystus, stanie się tronem chwały. Potem w wersecie 24 czytamy: i zawieszą na nim, słuchajcie, całą chwałę domu Ojca. Stanie się on tronem chwały i zawieszą na nim całą chwałę. Czym są te wszystkie chwały? Chwałami tymi są wszystkie naczynia. Tak więc wraz z linią chwały mamy tutaj naczynia, które stanowią chwałę, naczynia chwały, które są nią dzięki radowaniu się Chrystusem, który jest kołkiem, i radowaniu się Nim, tronem chwały. To uzyska wynik w nagrodzie, którą jest korona chwały. Dzięki Bożemu wyborowi jesteśmy naczyniami chwały, które wiszą na kołku i które stale radują się Nim, tronem chwały. Jeżeli to czynimy i jesteśmy w tym wierni, otrzymamy niewiędnącą koronę chwały. Kolejny punkt, do którego przechodzimy, to zagadnienia dotyczące Chrystusa, który jest kamieniem. Przeczytajmy teraz werset 28-16. Przeczytajmy go wspólnie. Przeto tak mówi Pan Jahwe: oto ja kładę na Syjonie kamień jako fundament. Kamień wypróbowany, drogocenny kamień węgielny, jako fundament mocno ugruntowany. Kto wierzy, ten się nie zachwieje. Amen. Werset ten mówi o Chrystusie, który jest trzema rzeczami: fundamentem, wypróbowanym kamieniem i drogocennym kamieniem węgielnym. Werset ten cytuje zarówno Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 9 i 10, jak i Piotr w rozdziale 2. Oczywiście na kartach Biblii Chrystus opisany jest za pomocą kamienia w bardzo bogaty sposób. Ten hymn, który śpiewaliśmy dzisiaj, napisany przez brata Lee, 03:37, mówi właśnie o różnych aspektach Chrystusa, kamienia. Chciałbym teraz powiedzieć w skrócie o Chrystusie kamieniu w odniesieniu do nas, w siedmiu aspektach. Pierwszy, jest on kamieniem dla naszego zbawienia. 28 rozdział Księgi Izajasza mówi: kładę na Syjonie kamień. Kto wierzy, ten się nie zachwieje. Paweł cytuje to w liście do Rzymian w rozdziale 10, gdzie mówi o uwierzeniu w sercu, wyznaniu ustami, i wtedy będziemy zbawieni. A potem cytuje ten fragment, mówi: wszak mówi Pismo, kto wierzy w Niego, żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Tak więc, gdy Paweł mówi: wzywaj imienia Pana, bo jest bogaty dla wszystkich, mówi: wzywaj skałę. Skała bogata jest dla wszystkich. I każdy, kto wzywa tę skałę, będzie zbawiony. To pierwszy punkt. Kamień ten służy zbawieniu. Po drugie, kamień ten nie tylko nas zbawia, ale jest kamieniem służącym odrodzeniu. Pierwszy list Piotra, rozdział 2, mówi, że Chrystus jest żywym kamieniem, kamieniem, który posiada życie. I gdy do Niego przychodzimy, stajemy się żywymi kamieniami. Czy tego nie doświadczyliście, kiedy przyszliście do Chrystusa, zostaliście odrodzeni? Weszło w nas odrobinę kamienia. Wcześniej nie byliśmy kamieniem. Lecz gdy wchodzi Chrystus, stajemy się żywym kamieniem. Punkt trzeci. Chciałbym dodać do tego, o czym mówił wczoraj Dick. To wspaniała myśl, że ten kamień, który jest skałą, służy do picia. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 10, mówi wyraźnie, że skałą tą jest Chrystus, który został rozłupany, rozszczepiony, byśmy mogli z Niego pić. Tak więc zbawia nas, odradza, zaopatruje. Punkt czwarty. Chrystus jest kamieniem, który służy przeobrażeniu. Kamień jest czymś, co powstaje wskutek przeobrażenia. Piotr, kiedy pisał swój list, był bardzo świadomy tego, że Pan zmienił mu imię. Nazywał się Szymon. Nie był kamieniem. Tak było w istocie. W swojej naturalnej istocie był tylko kawałkiem gliny. Gdy nadszedł czas procesu Pana, zupełnie się roztopił. Gdy Pan zmartwychwstał, odszedł do świata. Był po prostu kawałkiem gliny, lecz dzięki dziełu przeobrażenia glina stała się Piotrem, stała się żywym kamieniem. Punkt piąty, bardzo ważny. Chrystus jest kamieniem służącym Bożej budowli. Chrystus jest kamieniem służącym Bożej budowli. I jako taki jest on, po pierwsze, kamieniem fundamentowym, Księga Izajasza 26:16. Po drugie, kamieniem węgielnym, drugi rozdział listu do Efezjan. I po trzecie, kamieniem szczytowym. Księga Zachariasza, rozdział 4, werset 7. Zrówna z ziemią wielką górę, a potem położy kamień szczytowy wśród okrzyków: łaska, łaska ci. Interesujące jest także to, że w Księdze Zachariasza Zachariasz nazywa go także kamieniem z siedmioma oczami. Jeżeli porównamy to z Księgą Objawienia, rozdziałem 5, gdzie baranek ma siedmioro oczu, oznacza to, że kamień ten jest barankiem. Alleluja! Mamy baranka kamienia. Jest on dla nas barankiem i jest także kamieniem służącym czemu? Bożej budowli. Zachariasz mówi, że kamień ten, na którym jest siedmioro oczu, służy Bożej budowli. Tak więc piąta kwestia, związana z Chrystusem, kamieniem, w odniesieniu do nas, polega na tym, że służy on budowli. I szósta. Chrystus jest kamieniem potknięcia, zgorszenia. Tak, dla nas jest zbawieniem, lecz dla tych, którzy będą iść po swojemu, którzy nie obiorą Chrystusa, stanie się on skałą zgorszenia. Budowniczowie, żydowscy budowniczowie odrzucili Chrystusa i w ten sposób Chrystus stał się dla nich kamieniem, o który się potknęli. Zawsze, gdy nie obierasz Chrystusa, gdy nie obierasz żywego Chrystusa i trzymasz się swojej starej religii, trzymasz się systemu, w jakim jesteś, potkniesz się. Lecz jeżeli będziesz podążał za żywym Chrystusem, będzie On dla ciebie zbawieniem, będzie dla ciebie życiem. I na koniec Chrystus będzie kamieniem służącym panowaniu w nadchodzącym królestwie. Księga Daniela, rozdział 2, mówi, że spadnie wielki kamień i roztrzaska ludzki posąg i stanie się wielką górą, która napełni całą ziemię. Tym kamieniem jest Chrystus razem ze swoimi zwycięzcami. Powtórzę więc. Chrystus jest kamieniem, który służy zbawieniu, kamieniem, który służy odrodzeniu, kamieniem, który służy do picia, kamieniem, który służy przeobrażeniu, kamieniem, który służy budowli, jest kamieniem potknięcia, zgorszenia i kamieniem, który służy panowaniu.
Alleluja.
To powiedziawszy, przejdźmy do punktów, a wszystko, o czym mówiłem, znajduje się w nich. A. Chrystus, żywy kamień, kamień fundamentowy, węgielny i szczytowy, konstytuuje nas swoją naturą kamienia i czyni żywymi kamieniami na swój duchowy dom, swą budowlę. Jest on również skałą zgorszenia dla niewierzących zwolenników religii i kamieniem, który uderzy narody. B. Boża budowla rośnie na świętą świątynię w Panu, na Chrystusie, jedynym fundamencie. My zaś budujemy się na mieszkanie Boga w duchu. C. Chrystus jest kamieniem wypróbowanym. Odkąd stał się człowiekiem, był wypróbowywany każdego dnia swego życia na ziemi i ani razu nie odniósł niepowodzenia. My nie jesteśmy wypróbowani, niezawodni. Nasza kariera nie jest wypróbowana, ani nasza rodzina. Gdy przyjdzie próba, wiatr, burza, wszystko się stopi. Nic się nie ostanie. Jedynym, który jest wypróbowany, niezawodny, jest Chrystus. On jest kamieniem wypróbowanym. I kto wierzy w ten niezawodny i wiarygodny kamień, nie potknie się. To pochodzi z 28 rozdziału Księgi Izajasza. Zwrot ten można przetłumaczyć: nie zachwieje się. Nie wpadnie w popłoch. Dlaczego panikujesz? Wpadasz w popłoch? Bo nie jesteś pewien. Kupujesz akcje, ale nie jesteś pewien, czy pójdą w górę, czy w dół. Więc działasz w pośpiechu. Próbujesz kupić dom, bo nie jesteś pewien, co się wydarzy. Chrystus się nie zmienia. Wczoraj, dziś, na wieki. Jest ten sam. Nie musimy więc niczego robić w pośpiechu. Po prostu zaufajmy Mu. A Paweł zinterpretował to słowo następująco. Ci, którzy Mu ufają, nie będą zawstydzeni. Jeżeli będziesz ufał swojemu domowi, zostaniesz zawstydzony. Jeżeli zaufasz swojemu inwestowaniu, zostaniesz zawstydzony. Lecz gdy zaufasz Chrystusowi, nie będziesz zawstydzony. Radujmy się Chrystusem, który jest głównym kamieniem węgielnym, a połączymy się razem z Nim. Nasz Zbawiciel, Jezus, zbawia nas i łączy w Bożą budowlę. Wszystko to służy Bożej budowli. 1. Chrystus, jako kamień węgielny w Bożej nowotestamentowej ekonomii, zbawia nas i czyni najpierw żywymi kamieniami na duchowy Boży dom. A następnie w procesie przeobrażenia buduje nas na Boże mieszkanie. Umożliwia mu to realizację odwiecznej Bożej ekonomii zgodnie z jego upodobaniem. 2. Chrystus, kamień węgielny, jest jedynym zbawieniem dla grzeszników. w tym jedynym imieniu pod niebem, imieniu wzgardzonym i odrzuconym przez żydowskich przywódców, lecz przez Boga uznanym za zaszczytne i wywyższonym, grzesznicy zostaną zbawieni. Grzesznicy, zaufajcie Chrystusowi, grzesznicy, zaufajcie Chrystusowi, jedynemu, pewnemu i wiarygodnemu kamieniowi. Grzesznicy, nie obierajcie własnej drogi, nie ufajcie temu, co macie, nie ufajcie swojemu zdrowiu, nie pokładajcie zaufania w swojej rodzinie. Te rzeczy odejdą. Powiecie, głosisz do niewłaściwych słuchaczy. No, nie zupełnie. Wszyscy powinniśmy mówić takie słowa jako słowo Ewangelii. Jako słowo Ewangelii. Znacie ten hymn? Skało wieków, pozwól by. To wspaniały hymn, lecz nie śpiewamy go zbyt często. Wiecie, w którym miejscu w śpiewniku się znajduje? W kategorii Ewangelia. To Ewangelia. Powinniśmy bardziej ją głosić. Tematem dzisiejszej Ewangelii jest skało wieków, pozwól by. Grzesznicy, przyjdźcie i zaufajcie tej skale, a znajdziecie bezpieczeństwo. Gdy Dick o tym mówił, przyjrzałem się temu hymnowi, skało wieków. Ponoć został on napisany przez człowieka, który znalazł się w samym centrum burzy z piorunami. Ukrył się w rozpadlinie skalnej i gdy tam siedział, napisał ten hymn. I dziś wciąż istnieje to miejsce w Anglii. Nazwano je Skała Wieków. I ponoć tam człowiek ten napisał ów hymn. To dobry obraz. Za czymkolwiek podążamy w świecie, jest to trąba powietrzna, burza, burza z piorunami. Jedynym miejscem, w którym możemy się skryć, jest rozpadlina skalna. Za czym podążamy? Co jest naszym zabezpieczeniem? Na czym polegamy? W co inwestujemy całe nasze życie? Gdy dojdziemy do kresu naszego życia i spojrzymy wstecz, co było naszą inwestycją? Czy była to skała Gibraltaru, czy ruchome piaski? Jak mówi piosenka, wszystko inne to ruchome piaski. Leżysz na łożu śmierci i mówisz, całe swoje życie zainwestowałem w ruchome piaski. Czyż nie byłoby to smutne? Czy nie byłoby lepiej powiedzieć, mam skałę. Moją skałą jest Chrystus. Gdy czytałem o tym hymnie, pojawiła się inna historia, o której chcę wam opowiedzieć. Wiąże się ze słynną brytyjską osobistością, Williamem Gladstone. Był premierem Wielkiej Brytanii, który najdłużej w historii Wysp Brytyjskich utrzymywał się na stanowisku premiera. Gdy umierał, wybrał ten właśnie hymn, żeby zagrano go podczas jego pogrzebu. Skało wieków, pozwól by. Gdy o tym czytałem, gdzieś kołatało mi. Miałem wrażenie, że brat Ni powiedział coś kiedyś o tym człowieku. Był premierem przez 4 kadencje, dłużej niż ktokolwiek inny w historii Anglii. I odszedł na emeryturę dopiero w wieku 84 lat. Zacząłem szukać i znalazłem. Tak, zaiste, brat Ni o nim mówił. Chcę wam to przeczytać. To poruszająca historia. Pan Gladstone, sławny polityk angielski, Gdy był już w podeszłym wieku, powiedział do młodego misjonarza: proszę pana, jest pan wciąż młody. Udzielam panu mojego błogosławieństwa, żeby udał się pan ponownie do obcych krajów i głosił tam Ewangelię. Niestety, jestem już stary. Chociaż odniosłem sukces i stałem się kimś najważniejszym na scenie politycznej, i chociaż byłem podporą Anglii i poświęciłem jej wiele czasu i energii, żałuję tego czasu. Gdybym miał 3 życia, poświęciłbym każde z nich głoszeniu Ewangelii. Dziś nie jestem już w stanie tego uczynić, gdyż najsilniejsze i najlepsze lata mojego życia zostały pożarte. Dlatego zachęcam cię do biegu dla Pana i Ewangelii. Oto człowiek na łożu śmierci zdawał sobie sprawę, że wszystko, co osiągnął, było po prostu niczym. Jedyna rzecz, do której może uciec, to skała wieków. Jedyna pewna rzecz w jego życiu. Obyśmy wszyscy związali swoje życie z tą skałą, umieścili je i budowali je na niej. Przechodzimy do ostatniego punktu. 3. Chrystus jest Królem, który nas zaopatruje, troszczy się o nas i nas okrywa. Przeczytajmy 32 rozdział Księgi Izajasza. Przeczytajmy tylko werset 2. Księga Izajasza 32, werset 2. I mąż ów będzie jak schronienie od wiatru i osłona przed ulewą, jak strumienie wód na suchym miejscu, jak cień olbrzymiej skały na spieczonej ziemi. Okej. Pomódlmy się nim trochę. Mowa jest tutaj o 4 rzeczach w odniesieniu do Chrystusa. Po pierwsze, schronienie. Po drugie, osłona. Po trzecie, strumienie wód. Po czwarte, cień olbrzymiej skały. Możemy też powiedzieć, że pokazuje to nam w wymiarze negatywnym, że nasze ziemskie życie to, po pierwsze, życie pełne wiatru, po drugie, życie, które nękają burze, po trzecie, jest miejscem suchym. Po czwarte, jest spieczoną ziemią. Każdy, kto żyje na tej ziemi od wielu lat, zgodzi się z tym, co powiem. Życie ludzkie to życie pełne nieoczekiwanych wiatrów. Gdy myślisz, że wszystko idzie dobrze, wtedy w twojej rodzinie rozpętuje się burza. Coś się dzieje. Gdy myślisz, że idzie ci bardzo dobrze w pracy, przychodzi burza. Nie wiem, ale sądzę, że nawet pośród was siedzących tutaj w ciągu ostatnich kilku lat może straciliście dom, utraciliście pracę. Gdy myślimy sobie, że wszystko, co nas otacza, odbywa się gładko, bez zakłóceń, nagle coś dzieje się w naszym ludzkim życiu. Nie sądzę, żeby był ktoś, kto nie doświadczyłby tego w swoim życiu. Rodzina. Wszyscy chcą mieć wspaniałą rodzinę, ale nagle coś się przydarza i nie układa się tak, jakbyś tego sobie życzył. Ludzkie życie pełne jest niepewności, jest słabe, wątłe. Czy powiecie amen na to? Nie mówiąc o waszym zdrowiu. Gdy jesteś młody, myślisz, że jesteś bioniczny. Będziesz żył zawsze. Potem uświadamiasz sobie, jesteś człowiekiem. Jesteś wątły, kruchy. To wspaniałe, że w 6 rozdziale Ewangelii Jana Jezus chodził po falach. Jest tam wspaniały przypis, który mówi, że ludzkie życie jest jak wzburzone morze. Gdy myślisz, że cała przyszłość jest już dla ciebie przygotowana, wtedy bum, coś się dzieje, nadciąga burza. Mówią, że w Izraelu, na Jeziorze Galilejskim, z przyczyn geograficznych, wiatry i burze pojawiają się nagle. To dobry obraz naszego ludzkiego życia. Burze przychodzą nagle. Gdy nadciąga burza, co będzie twoim schronieniem? Czemu zaufasz? Pieniądzom? Wykształceniu? Rodzinie? Ludziom, którym najbardziej ufasz? Zdrowiu? Samemu sobie? Nie ma niczego, niczego w tym świecie, czemu mógłbyś zaufać. Zwróć się do Chrystusa. Grzesznicy, zwróćcie się do Chrystusa. Wierzący, zwróćcie się do Chrystusa. Zwróćcie się do Chrystusa ze swoim życiem. Zwróćcie się do Chrystusa ze wszystkim, co macie. Ten świat przemija. To miejsce suche, to spieczona ziemia. Ale w tej suchej i spieczonej ziemi Chrystus jest dla nas strumieniami. Każdy, kto kiedyś żył na pustyni, wie, jak drogocenna jest woda. Woda to najcenniejsza rzecz. Ten świat jest suchym miejscem. Dokądkolwiek byście się nie udali. Jedynym miejscem, w którym można znaleźć wodę, jest Chrystus. Chrystus jest zdrojem. Nic nie potrafi nas zaspokoić, prócz Chrystusa. Moja żona, z powodów zdrowotnych, musi pracować kilka dni w tygodniu na pustyni. Jeżeli nigdy nie byliście na pustyni, spróbujcie się kiedyś tam udać. To wspaniałe miejsce. Mówię ludziom, że są tam tylko cztery rzeczy. Piasek, skały, kaktusy i Bóg. Czy chcecie zobaczyć coś więcej? Niczego tam nie ma. Niczego tam nie ma. Niczego tam nie ma. Kupiła tam dom. Przy domu była studnia. Gdy się wprowadziła, okazało się, że nie ma wody. Nie ma wody. Jeżeli nie macie wody na pustyni, jesteście martwi. Więc nie mogła tam zamieszkać. Ale ostatecznie znalazła kogoś. Ta studnia ma prawie 100 metrów głębokości. 100 metrów głębokości. To jakieś 30 pięter w dół. Tak głęboko trzeba kopać, żeby dotrzeć do wody. A poziom wód obniżył się, więc studnia wyschła. Przedłużyli więc rury o kilka metrów i woda znowu się pojawiła. Powiedziałem wam o tym, żeby pokazać wam, jak ważna jest woda na pustyni. To życie, nasze ziemskie życie jest jak pustynia. Jak pustynia. Musimy przychodzić do Chrystusa. Musimy przychodzić do Chrystusa. Chrystus jest strumieniem. I wreszcie, Chrystus jest cieniem olbrzymiej skały. Jeżeli nigdy nie mieszkaliście na pustyni, nie wiecie, jaką ulgę przynosi ogromna, olbrzymia skała. Werset mówi, jak cień olbrzymiej skały na spieczonej ziemi. W ubiegłym tygodniu kilku braci z Korei nigdy nie było na pustyni. Powiedziałem, okej, zapraszam was na pustynię. Niedaleko mamy park narodowy, gdzie nie ma nic prócz skał. Jedziecie tam, nie znajdziecie jezior, nie znajdziecie drzew. Są tam tylko olbrzymie skały. Gdy stanie się przy samej takiej skale, ma się ciekawe odczucie. Czujesz, jakbyś stał przy czymś bardzo, bardzo ogromnym. Czymś bardzo, bardzo pewnym. Takim czymś jest dla nas Chrystus. Ten świat to tylko spieczona ziemia. Nasze ludzkie życie to tylko pustynia. Lecz w tej spieczonej ziemi Chrystus jest dla nas olbrzymią skałą. Możemy ukryć się w jej cieniu. Dziś wzywajmy imienia Pana. Wzywajmy Pana a znajdziemy schronienie w tej skale. Wzywajmy Go, wzywajmy Go. On jedynie jest wiarygodny. Amen. A, ten król człowiek, werset pierwszy mówi, że jest królem, werset drugi mówi, że jest człowiekiem. Ten człowiek, który jest królem, jest schronieniem od wiatru, osłoną przed burzą, strumieniami wód na suchym miejscu i cieniem olbrzymiej skały na spieczonej ziemi. 1. Chrystus, nasz Król, jest schronieniem od wiatru. Możemy na Nim zawsze polegać i wylewać przed Nim swoje serce. 2. Chrystus, nasz Król, jest osłoną przed burzą. Mamy tutaj wersety z 6 rozdziału Ewangelii Jana, wspominałem o tym. Pan nie zważa na wszelkie kłopotliwe fale ludzkiego życia, lecz może po nich chodzić. Wszystkie kłopoty znajdują się pod Jego stopami. Mamy Chrystusa, który jest daleko ponad wszystkim. Musimy zabierać Pana do swojej łodzi, naszego życia małżeńskiego, naszej rodziny, pracy zawodowej i tym podobne. I zaznawać pokoju wraz z Nim podczas podróży ludzkiego życia. Gdy dochodzimy do końca naszego ludzkiego życia, chcielibyśmy móc powiedzieć: zaznawałem pokoju. Chrystus, Zbawiciel, był ze mną, gdy przechodziłem przez wszystkie burze ludzkiego życia. Trzy. Chrystus, nasz Król, jest strumieniami wód na suchym miejscu. Sam Pan wyrósł z tego suchego miejsca. 53 rozdział Księgi Izajasza. Chrystus był korzeniem z suchej ziemi. Nie szukał w swym suchym otoczeniu żadnego zaspokojenia, zasobu, pociechy czy zachęty. Lecz dbał w swym wnętrzu o Ojca, jedyne źródło zaspokojenia, zasobu, pociechy i zachęty. Bądźmy tacy sami. Niech Chrystus będzie naszym jedynym źródłem zaspokojenia, zasobu, pociechy i zachęty. Nic w świecie nas nie zaspokoi. Na tej rozległej, ciemnej pustyni nic nas nie zaspokoi, lecz alleluja, znaleźliśmy Go. Znaleźliśmy Jego. Możemy pić z Chrystusa, który jest strumieniami wód na suchym miejscu i radować się Nim jako tym, który nigdy się nie zniechęca. Czy jesteś zniechęcony? Czy byłeś kiedyś zniechęcony? Jest ktoś, kto nigdy się nie zniechęca. Nigdy. Amen. 4. Chrystus, nasz Król, jest cieniem olbrzymiej skały na spieczonej ziemi. Chrystus jest skałą naszego zbawienia. Skała ta jest naszą siłą, schronieniem, kryjówką, ochroną, osłoną i zabezpieczeniem. Ukrywajmy się w Nim. Bracia i siostry, ukryjmy się w Nim. Ukryjmy się w Chrystusie. Psalm 31, werset 20 mówi: kryjówka Bożej obecności. Nie ma dla nas kryjówki w tym świecie. Jedyną kryjówką jest Jego obecność. Boża obecność jest naszą jedyną kryjówką. Psalm 91, werset 1 mówi: kto mieszka w pieczy Najwyższego, będzie mieszkał w cieniu El Shaddai, cieniu Wszechmocnego. Mieszkajmy w tym, który jest wszechwystarczający. Mieszkajmy w tym, który może nas zaopatrzyć w potrzebie. Ci, którzy mieszkają w pieczy Najwyższego, mieszkać będą w cieniu Wszechmocnego. Czyż to nie wspaniałe? Jest pewien hymn, którego nigdy nie śpiewałem, ale gdy przygotowywałem się do tego poselstwa, zwrócił moją uwagę. To hymn 621 w śpiewniku angielskim. Chciałbym przeczytać go z wami, posmakować go. Pod krzyżem Jezusa stanę z chęcią. Pod cieniem potężnej skały na zmęczonej ziemi. Dom na pustyni, odpoczynek na drodze, od skwaru południa i ciężaru dnia. O, bezpieczne i szczęśliwe schronienie! O, niezawodna i słodka osłona! Miejsce, w którym schodzą się niebiańska miłość i niebiańska sprawiedliwość. Czym dla świętych patriarchów był wspaniały sen, tym przez krzyż jest mój Zbawca, drabiną do nieba. W Jego cieniu, lecz z dalszej strony, ciemność okropnego grobu rozdziawia się na wskroś, a między nami stoi krzyż. Wyciąga dwa ramiona, by zbawić, jak stróż chroniący nas od wiecznego grobu. Na krzyżu Jezusa moje oko widzi czasem kształt tego, który umarł, który cierpiał tam za mnie. I z mojego uderzonego serca wyznaję ze łzami dwa cuda. Cud Jego chwalebnej miłości i mej własnej bezwartościowości. Obieram krzyżu Twój cień za moje mieszkanie. Nie chcę innego słońca niż słońce Jego oblicza. Jestem gotów pozwolić światu odejść, nie doznać od Niego zysku ni straty. Czego się wstydzę, to mojego grzesznego ja. Wszelką mą chwałą jest krzyż. Jest w tych słowach coś wspaniałego. Chociaż autor odnosi skałę do krzyża, a my mówimy, że skała i jej cień to Chrystus, ale mimo tego jest to wspaniały hymn. Mówi o tym, że skała oddziela nas od grobu po drugiej stronie. Jest jak stróż z dwoma rozwartymi ramionami, które nas trzymają. Zostało mi niewiele czasu, więc przejdę do ostatniego punktu. Ostatni punkt jest trochę inny. Pochodzi z rozdziału 33, werset 22, Chrystus jest naszym sędzią. Jahwe jest naszym sędzią. Jahwe jest naszym prawodawcą. Jahwe jest naszym królem. Trzy urzędy, które odpowiadają trzem częściom boskiego rządu, władzy sądowniczej, ustawodawczej i wykonawczej. To wspaniałe rządy, lecz musimy wiedzieć, że ze względu na słabość ludzkiej natury, w ludzkich rządach potrzeba, żeby władze te się równoważyły. Ale w przypadku Chrystusa nie ma potrzeby takiej przeciwwagi. Ma miejsce koncentracja władzy. Chrystus sprawuje władzę zarówno sądowniczą, jak i ustawodawczą. Jako prawodawca jest On Białym Domem, naszym Królem. Czyż to nie wspaniałe? I ostatni punkt. Przeczytajmy go wspólnie. Chrystus jest dzisiaj w Kościele, włada w wierzących i zbawia ich organicznie, czyniąc ich swoimi zwycięzcami. Stają się oni razem z Nim kamieniem, który uderza, tłamsi całość ludzkich rządów i staje się Królestwem Bożym, które napełni całą ziemię. Amen. Jeżeli będziemy dziś pokładać zaufanie w Chrystusie, to będzie naszym przeznaczeniem. Przyjść z Chrystusem i władać nad całą ziemią. Niech Pan błogosławi to słowo. Amen.